236 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem potwierdziło dziś Ministerstwo Zdrowia. Z powodu zakażenia COVID-19 zmarły kolejne 3 osoby. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce ponad 14 240 zakażeń. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło 700 osób, a 4280 wyzdrowiało. W Podlaskiem dziś Urząd Wojewódzki informuje o jednym przypadku. To kobieta w sile wieku z powiatu łomżyńskiego, która jest w domowej izolacji i ma potwierdzony SARS-CoV-2. W województwie podlaskim jest 379 potwierdzonych pacjentów, właściwie przypadków zakażenia COVID-19. Cukrzycy i chorzy na cukrzycę są w grupie najczęściej hospitalizowanych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Czy cukrzyca rzeczywiście zwiększa ryzyko zakażenia nowym koronawirusem? O tym powiemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji, ciągle niestety jeszcze przez telefon, będzie tym razem profesor doktor habilitowany Iryna Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry państwu.
W trakcie audycji czynny będzie nasz telefon do studia 85 744 2222, pod którym czekamy na pytania od słuchaczy, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Z analiz raportu Centrum Kontroli Chorób w Atlancie wynika, że 78% Amerykanów, którzy trafili na oddział intensywnej terapii z zakażeniem SARS-CoV-2, cierpiało na jedno z trzech schorzeń: cukrzycę, choroby sercowo-naczyniowe oraz przewlekłe choroby układu oddechowego. U osób z SARS-CoV-2 znajdujących się w najcięższym stanie najczęściej występuje cukrzyca, bo to aż 32% pacjentów. Czy są już jakieś polskie dane dotyczące liczby chorych na COVID-19 ze zdiagnozowaną lub wcześniej już wykrytą i leczoną cukrzycą? Czy ten odsetek hospitalizowanych z powodu właśnie SARS-CoV-2 ze współistniejącą cukrzycą jest podobny, pani profesor?
Ja jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich państwa witam. Więc odpowiadając na pytanie, czy mamy już takie konkretne, opracowane statystycznie polskie dane dotyczących, jaki procent chorych z cukrzycą jest hospitalizowanych na COVID, z powodu COVID-19, to takich danych opublikowanych jeszcze nie mamy. Z pojedynczych województw mówi się, że wśród osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 pacjenci z cukrzycą stanowią około 20%, ale według mojej wiedzy jeszcze jakichś takich zbiorczych opublikowanych danych nie ma, aczkolwiek na pewno za chwilę takie dane się również pojawią.
No dobrze, ale czy właśnie ta cukrzyca to jest na czubku tych największych liczb?
Ja chcę zwrócić państwa uwagę, bo trzeba jakby wyróżnić dwa pytania. Pierwsze pytanie to, czy sama cukrzyca zwiększa ryzyko zachorowania na COVID-19. Pamiętajmy, że mówimy również o różnych typach cukrzycy.
Tak.
Ale jeżeli bym miała odpowiedzieć jednym zdaniem, to cukrzyca nie zwiększa ryzyka zachorowania. Natomiast pacjent z cukrzycą, który ulega zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, tutaj przebieg tej choroby może być cięższy. I to właśnie pokazują statystyki zarówno amerykańskie, jak i chińskie. Stąd te wyższe odsetki pacjentów hospitalizowanych z cukrzycą, jak również wyższe odsetki pacjentów, którzy trafiają na oddział intensywnej terapii i wymagają wspomaganego oddychania. Z czym to się może wiązać? No to się wiąże przede wszystkim z faktem, że chory na cukrzycę najczęściej ma wiele innych chorób współistniejących. Szczególnie jeśli rozmawiamy o chorych z cukrzycą typu drugiego. Jest to cukrzyca, która rozwija się najczęściej w późniejszym wieku. Pacjent często ma już nadciśnienie, często towarzyszy temu otyłość. I pamiętajmy, że nie tylko sama cukrzyca pogarsza przebieg infekcji COVID-19, ale również inne choroby współistniejące. Bo jak rozmawialiśmy już kiedyś wcześniej o cukrzycy, pamiętamy, że cukrzyca prowadzi do rozwoju powikłań. No i stąd ten cięższy przebieg tej choroby infekcyjnej.
Pani profesor, to w takim razie spróbujmy rozłożyć te cukrzycę na typ pierwszy i typ drugi. Czy w ogóle jakąkolwiek zależność można znaleźć pomiędzy koronawirusem a cukrzycą typu pierwszego? Bo tutaj przecież z samej definicji ten typ pierwszy jest to choroba autoimmunologiczna. To czy dotknięci nią mogą mieć większą podatność na infekcje wirusowe na przykład?
To znaczy ogólnie na infekcje wirusowe, no to ryzyko jest bardzo podobne, natomiast należy pamiętać, że ryzyko jest podobne, natomiast przebieg ze względu na to, że mogą wystąpić ostre wahania glikemii, może być po prostu cięższe. Bazując na danych opublikowanych, bo wiemy, że tych danych mamy jeszcze ograniczoną ilość, ale one pojawiają się bardzo szybko. Jakby nigdzie w opisach chorych nie ma zróżnicowania na typ pierwszy i typ drugi cukrzycy. Biorąc pod uwagę wiek pacjentów, należy myśleć, że w większości są to pacjenci z cukrzycą typu drugiego. Jeżeli w naszą taką ogólnodostępną bazę publikacyjną dla lekarzy i naukowców wpiszemy hasło cukrzyca typu pierwszego i infekcja COVID, to tak naprawdę na dzień wczorajszy, jak sprawdzałam, to pokazują się dwie publikacje, które jakby nie wnoszą żadnych danych epidemiologicznych, więc no jakby trudno jest się wypowiadać, czy to jest inny przebieg w zależności od typu cukrzycy. Natomiast musimy pamiętać, że choroba COVID-19 jest to ostra choroba infekcyjna i jak każda infekcja w przypadku cukrzycy typu pierwszego może spowodować gwałtowne pogorszenie kontroli metabolicznej cukrzycy. I postępujemy wtedy tak jak przy każdej infekcji. Natomiast jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, to tutaj pamiętamy, że oprócz tego, że jest to choroba infekcyjna, to bardzo często mamy wiele przewlekłych powikłań i innych chorób współistniejących.
No dobrze, to jeśli chodzi o ten typ drugi cukrzycy, kiedy cukrzyca nie jest należycie wyrównana i mają one przewlekłe, wysokie glikemie te osoby, czy wówczas zakażenie koronawirusem może sprawić, że kontrola nad cukrzycą w ogóle się pogorszy?
Jak w przypadku każdej choroby infekcyjnej, pacjent z cukrzycą typu drugiego, który zachoruje na zapalenie płuc z innego powodu, również będzie miał gorszą kontrolę metaboliczną. To często jest bezpośrednia przyczyna przyjęcia do szpitala ze względu na to, że wzrasta zapotrzebowanie na insulinę i w zależności od tego, jak pacjent jest leczony, no wymaga bardziej intensywnego leczenia. Dlatego jeżeli mamy nieoptymalną kontrolę metaboliczną, to wówczas to ryzyko tego cięższego przebiegu tej infekcji jest znacznie większe.
Jasne. A jeżeli są osoby, które mają hipoglikemię z innego powodu i czy oni też mają się obawiać tego koronawirusa?
Hiperglikemię czy
tak,
hipoglikemię?
Hiper.
Hiperglikemię. Co to znaczy z innego powodu?
No na przykład
osoby z cukrzycą, jeżeli mają hiperglikemię?
Nie z cukrzycą, tylko te, które mają spadki cukru gwałtowne.
Gwałtowne spadki cukru,
tak.
Czyli rozumiem, że mają hipoglikemię.
Hipoglikemię, tak.
Mają hipoglikemię. No to hipoglikemie są spowodowane najczęściej jakimiś konkretnymi chorobami przy przyjmowaniem leków, więc takich obserwacji nie mamy. No sama hipoglikemia jest stanem zagrażającym życiu, więc jeżeli nawracają hipoglikemię, to trzeba bardzo szybko diagnozować i po prostu znaleźć przyczynę hipoglikemii. Natomiast czy to miałoby zwiększać ryzyko infekcji? Nie sądzę. Natomiast sama hipoglikemia jest już stanem zagrożenia życia.
Pacjenci ze zdiagnozowaną cukrzycą są z reguły doskonale wyedukowani, wiedzą jak panować nad chorobą, ale do tej pory jeszcze się nie zetknęli z czymś takim jak koronawirus. Czy zauważyła pani, czego najbardziej się obawiają w związku z panującą sytuacją?
Myślę, że obawy pacjentów z cukrzycą są takie same jak objawy no, przeciętnej osoby w populacji, jest to choroba nieznana. A tutaj dodatkowo nakłada się choroba współistniejąca, która i tak wymaga olbrzymiej samodyscypliny i no, takiej dużego zaangażowania ze strony pacjenta i samokontroli. Czego się mogą pacjenci obawiać? No, na pewno zawsze chcieliby mieć zapewniony kontakt z lekarzem w przypadku, jakby się coś działo. No i najważniejsze jest również to, żeby no, w takich sytuacjach epidemicznych pamiętać o tym, żeby mieć stałe zaopatrzenie w lek, czy to jest lek doustny, czy insulina, paski testowe do kontroli glikemii, bo to jest bardzo ważne. My jako Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, również konsultant krajowy na stronie Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, na stronie internetowej naszego towarzystwa w odnośniku informacje dla pacjentów są zebrane informacje dla pacjentów z cukrzycą, w jaki sposób postępować. Są odpowiedzi na takie najczęściej zadawane pytania. Natomiast wydaje mi się, że nasi pacjenci z cukrzycą, oni są jakby przygotowani do tego, żeby jednak prowadzić tą samokontrolę.
Jasne, czyli reasumując tę część rozmowy, to która grupa pacjentów z cukrzycą faktycznie powinna teraz szczególnie na siebie uważać i dlaczego?
Każda. Panie redaktorze, każda. Każda grupa pacjentów z cukrzycą, ponieważ ostra infekcja, no jeżeli zdarzy się, że ulegniemy zakażeniu, każda ostra infekcja, jeżeli będzie miała ostry przebieg, nie musi to być tylko infekcja COVID-19, ale tak jak wspomniałam, każda inna infekcja może spowodować gwałtowny wzrost zapotrzebowania na insulinę i wówczas trzeba bardzo szybko reagować, żeby nie dopuścić do ostrych powikłań cukrzycy.
Znaczy tutaj wiek ma znaczenie, no w przypadku typu drugiego to tak.
Pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, oni jakby no, w świecie telemedycyny, oni radzą sobie bardzo dobrze, ponieważ no, jakby na co dzień się stykają z tymi sytuacjami osoby leczone za pomocą osobistych pomp insulinowych, mają przygotowane, można powiedzieć, różne tempa wlewu insuliny w zależności od tego, czy są zdrowi, czy chorują, czy mają wysiłek fizyczny. Także wiele osób jest bardzo dobrze wyedukowanych. Natomiast jeśli chodzi o osoby starsze, osoby z cukrzycą typu drugiego, to tutaj po prostu trzeba kontrolować glikemię. Jeżeli obserwujemy, że glikemia wzrasta, no po prostu wtedy nie potrafimy sobie z tym poradzić, towarzyszą objawy infekcji, to po prostu trzeba się zgłaszać po pomoc.
Skoro ten nieznany jeszcze do końca koronawirusu zmysłowił wszystkim na świecie, że cukrzyca nawet z jego powodu jest zagrożeniem dla zdrowia i życia, to proszę o przypomnienie, jakie są przyczyny i objawy. Takie kluczowe momenty, jeśli chodzi o rozwój tej choroby, bo z tą edukacją to mamy ostatnio przerwę, bo ciągle mówimy tylko o koronawirusie, a przynajmniej od 2 miesięcy.
No szczególnie, że teraz no z racji kwarantanny też znacznie więcej czasu spędzaliśmy w domu, to powinniśmy być bardzo uważni, żeby właśnie nie doprowadzić do rozwoju cukrzycy. Więc jak już wspominałam, mamy różne typy cukrzycy. Ogólnymi objawami cukrzycy klinicznymi, czyli to będą objawy wynikające z podwyższonego stężenia glukozy we krwi, to jest najczęściej wzmożone pragnienie, na co bardzo zwracam uwagę. Częste oddawanie moczu.
Czyli chce się pić, a jednocześnie też jest
często... Się bardzo dużo oddaje moczu, dlatego że no, brak jest bezwzględny bądź względnej insuliny. No i ten cukier jakby ucieka nam z moczem i powoduje to nadmierne wydalanie moczu. Towarzyszy temu, jeżeli to trwa w czasie, towarzyszy temu zawsze osłabienie. Pacjent mówi, że czuje się słabo, że jest śpiący. Mogą się dołączać dodatkowe infekcje. I cukrzyca typu pierwszego zwykle rozpoczyna się dość ostro, dość gwałtownie, czyli te objawy zwykle nie są rozłożone w czasie. Jak zbieramy potem wywiad z pacjentem, to mówi, że zaobserwował no może od 3 tygodni, może od 2 tygodni. W typie pierwszym często też towarzyszy istotny spadek masy ciała. Natomiast typ drugi jest takim typem, który rozwija się dość podstępnie, czyli często przez wiele miesięcy, a być może nawet i lat, pacjent nie ma takich typowych objawów cukrzycy, a cukrzyca albo stan przedcukrzycowy być może już jest i cukrzyca się podstępnie rozwija. W związku z tym trzeba zwracać uwagę na występowanie właśnie takich objawów jak nadmierne pragnienie, to jeszcze raz powtórzę, częste oddawanie moczu, skłonność do infekcji, czasami to są nawracające infekcje układu moczowego, czasami to są jakieś zmiany ropne na skórze. Także to wszystko może towarzyszyć ujawnieniu się cukrzycy. Na szczęście coraz rzadziej, bo jeszcze parę lat temu zdarzało się, że pierwszym objawem cukrzycy była stopa cukrzycowa. Czyli proszę sobie wyobrazić, ile musiała trwać cukrzyca, żeby doszło do nieleczona, żeby doszło już do otwartego powikłania, jakim jest stopa cukrzycowa.
Przypomnijmy, co to jest ta stopa cukrzycowa, bo nie wszyscy wiedzą, na szczęście.
No, stopa cukrzycowa to jest jedno z przewlekłych powikłań cukrzycy wynikające z uszkodzenia naczyń i nerwów, często również z towarzyszącą infekcją. Na szczęście coraz rzadziej występujące, ale w dalszym ciągu stanowiące istotne powikłania cukrzycy.
No w krytycznym momencie prowadzi do amputacji części nogi.
No staramy się, żeby tych amputacji było jak najmniej, no ale w krytycznym momencie może się zakończyć amputacją stopy. Tak więc pamiętajmy, i teraz jeśli chodzi o cukrzycę typu drugiego, bo ile prewencja cukrzycy typu pierwszego jest bardzo trudna, bo jakby no nie ma doskonałych metod prewencji. O tyle prewencja cukrzycy typu drugiego, znaczy metody prewencji są znane. My musimy przede wszystkim pilnować prawidłowej masy ciała.
To nie takie łatwe teraz.
No więc dlatego od tego zaczęłam, że w czasie kwarantanny jest to dość duże wyzwanie. Musimy pilnować zbilansowanych posiłków, ponieważ jednak no, prawie 90% cukrzycy typu drugiego to jest cukrzyca skojarzona z otyłością.
Czyli jeżeli teraz przez 2 miesiące jesteśmy już przywiązani do lodówki, tak powiem w skrócie, to czy w tym czasie już możemy sobie aż tak mocno zaszkodzić, albo przynajmniej na tyle, żeby się pojawiły jakieś objawy, ewentualnie jeśli byliśmy podatni już?
No, szanowni państwo, szczególnie u osób, które miały stan przedcukrzycowy i obserwują wzrost masy ciała, jest to ważny moment, żeby skontrolować stężenie glukozy. Ja przypominam, grupy ryzyka cukrzycy to są no, pacjenci przede wszystkim z otyłością, ale też ze stwierdzonymi już zaburzeniami tolerancji glukozy, a więc to była nieprawidłowa glikemia nadczo, czy nieprawidłowa tolerancja glukozy, ale też pacjenci z chorobami układu sercowo-naczyniowego, z nadciśnieniem tętniczym, kobiety z zespołem policystycznych jajników, osoby z zaburzeniami lipidowymi, czyli ta grupa osób zagrożonych cukrzycą jest de facto bardzo duża. Także pamiętajmy, że musimy kontrolować glikemię. Jeżeli cukier jest nadczo, jest podwyższony, wówczas należy wykazać doustny test tolerancji.
Ale na razie to nie jest takie proste sobie zbadać ten cukier chyba, bo nie każdy ma glukometr w domu, a z zrobieniem badań ambulatoryjnych chyba jeszcze nie jest tak prosto.
No niewątpliwie, natomiast jeżeli mamy objawy cukrzycy, to jednak trzeba się zgłosić i to badanie wykonać. Po prostu nie czekać, żeby cukier wzrósł.
Pani profesor, to jeszcze tak bardziej szczegółowo chciałbym dopytać, bo teraz mamy szansę siebie dobrze obserwować albo zacząć od dziś obserwować pod kątem właśnie cukrzycy. O jakich porach może się pojawić to takie zmęczenie, znużenie, potrzeba snu, czy to jest związane z posiłkiem, czy nie? Tak trochę
jeżeli
bardziej szczegółowo, jeśli można.
Jeżeli mamy przewlekłą hiperglikemię, to znaczy... Przypomnijmy, no, prawidłowe stężenie glukozy to jest pomiędzy 70 a 99 mg%. I jeżeli mamy prawidłowe stężenie glukozy, oczywiście ono po posiłku może troszkę wzrosnąć, ale nie spełnia w dalszym ciągu kryteriów rozpoznania cukrzycy. Przypomnę, że glikemia naczczo, która pozwala na rozpoznanie cukrzycy, to jest dwukrotnie stwierdzona glikemia naczczo powyżej 125 mg%, czyli 126 i wyżej. Ale uwaga, nie może to być glikemia mierzona glukometrem. My musimy mieć to badanie z krwi żylnej. Czyli glikemia oznaczona glukometrem, ona nam może wskazywać. Natomiast żeby rozpoznać, bazujemy na badaniu krwi, badaniu stężenia glukozy w otoczu krwi żylnej. W uzasadnionych przypadkach wykonujemy doustny test tolerancji glukozy. I teraz wracam do pytania. Kiedy czujemy się sennie? Jeżeli mamy przewlekłą hiperglikemię, czyli mamy stężenie glukozy w granicach 200, to prawdopodobnie tu nie ma znaczenia pora dnia.
Nie ma znaczenia, czyli... ale
nie ma znaczenia pora dnia, bo ponieważ... No to jest zbyt wysokie stężenie glukozy i oczywiście organizm próbuje to w jakiś sposób kompensować, stara się, jeśli jeszcze ma własną szczątkową sekrecję insuliny, próbuje wydzielić insulinę. Natomiast wydaje mi się, że tu pory dnia nie będą miały znaczenia.
Czyli
przewlekła hiperglikemia.
Czyli jeżeli ktoś, no bo nigdy siebie tak nie obserwował przeważnie, przynajmniej nie w pracy, teraz widzi coś takiego, że zjadłem sobie śniadanie, no i się najadłem i teraz chce mi się znowu spać, a przecież niedawno wstałem. To jeszcze nie jest powód, żeby się obawiać, że mamy jakieś objawy cukrzycy.
Jeżeli nie ma objawów cukrzycy, no to ja zdaję sobie sprawę, że w obecnej sytuacji zmienił się wielu osobom i rytm dnia, i rytm pracy, więc no, pamiętajmy, że no, hiperglikemia daje konkretne objawy, o których powiedziałam, więc oczywiście no, nie każdą senność należy tłumaczyć w ten sposób, że to już jest na pewno cukrzyca, natomiast w uzasadnionych przypadkach, jak mamy wywiad rodzinny, obserwujemy wzrost masy ciała, zaczynamy się gorzej czuć, mamy wzmożone pragnienie, zaobserwowaliśmy częstsze oddawanie moczu, nie goją się rany, no to, to wówczas jest to uzasadnienie, żeby jak najszybciej zmierzyć stężenie glukozy we krwi.
A jeżeli na przykład obserwujemy, to jest połączone również z pracą na komputerze, że nam trochę wzrok wysiada, bo wiem, że to też jest jeden z objawów, który może sygnalizować.
Szczególnie jeśli chodzi o pacjentów z cukrzycą typu drugiego, ponieważ my mamy takie dane, że w momencie rozpoznania cukrzycy, tak jak my rozpoznajemy cukrzycę typu drugiego, są takie dane epidemiologiczne, ogólnoświatowe, że w momencie rozpoznania cukrzycy bardzo duża część chorych ma już przewlekłe powikłania, czyli może być tak, że w momencie rozpoznania cukrzycy typu drugiego mamy już cechy retinopatii cukrzycowej na dnie oka, czyli tej tak zwanej cukrzycowej choroby oczu, także o tym też należy pamiętać, jak najbardziej.
Na linii mamy pana Jarosława, który ma pytanie do pani profesor. Słuchamy.
Bardzo proszę.
Dzień dobry. Pani profesor, mam pytanie takie związane właśnie, słucham o tej cukrzycy. Chodzi mi o to, że ja od wielu miesięcy codziennie rano sobie robię łyżeczkę miodu, prawda, tam wodę i to sobie piję, bo to dla pobudzenia organizmu słyszałem, że to jest korzystne. Czy to ma wpływ na to, żeby cokolwiek mogłoby się wiązać z moją jakby cukrzycą, że początek czy coś, czy mogę z tego korzystać?
Bardzo dziękuję za pytanie. Witam pana bardzo serdecznie.
Ja również.
Jeśli nie ma pan żadnych objawów, nie jest pan w grupie ryzyka cukrzycy, no to jakby nie widzę przeszkód. Ale przypominam, że jakby po 45 roku życia w zasadzie obowiązują nas zalecenia, że kontrolujemy stężenie glukozy, jeżeli ono jest ma prawidłowe wartości, czyli jak powiedziałam, jest między 70 a 99, tylko to nie na glukometrze. Powtarzam raz jeszcze, to musi być w osoczu krwiżylnej. Wówczas ponownej nie mamy czynników ryzyka cukrzycy. Ponowna kontrola zalecana jest za 3 lata. Natomiast u osób, które mają czynniki ryzyka, niezależnie od wieku, a więc jeżeli występuje nadwaga, otyłość, nie wiem, ktoś prowadzi wybitnie siedzący tryb życia, wówczas przynajmniej raz w roku trzeba kontrolować stężenie glukozy.
Jeszcze, jeśli można.
Proszę.
Chodzi o to, że też bardzo dużo wody piję, no i no prawda, i muszę to przecież jakby wydalać, tak? No i właśnie wsłuchuję się, że częste tam oddawanie moczu, ale bardzo dużo spożywam wody zwykłej, niegazowanej.
Ale zadam pytanie, czy pan ma takie duże pragnienie, czy pan chce, czy pan wie, że trzeba po prostu pić dużo wody?
Nie, no ja wiem, że trzeba dużo pić wody, dlatego to robię. Nie mam takiego pragnienia, nie mam nic, po prostu gdzieś to 1,5 litra, 2 litry wody wypijam dziennie. No.
To na pewno nie jest szkodliwe. Chcę powiedzieć, że chory na cukrzycę po prostu bez wody się nie obejdzie. On po prostu musi pić. To jest zupełnie co innego. On musi pić, bo on po prostu słabnie, on się źle czuje, on się w ten sposób ratuje.
Nie, no to akurat pani doktor, z tym nie ma problemów. Dobrze, ja dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo za pytanie. Uprzejmie. Pani profesor, na czas epidemii najprawdopodobniej diagnostyka i leczenie w różnych formach zostało zahamowane, a pewnie w wielu placówkach nawet kompletnie wstrzymane. Jaki to może mieć wpływ, a może już ma, na stan zdrowia osób ze zdiagnozowaną cukrzycą, zwłaszcza tego typu drugiego? Czy strach przed złapaniem koronawirusa w placówce medycznej relatywnie nie jest większym zagrożeniem dla naszego zdrowia niż odwlekanie podjęcia lub kontynuacji leczenia tej cukrzycy?
Faktycznie pracujemy w takim trybie ostro dyżurowym i przyjmujemy w zasadzie dopiero planowane jest jakby rozpoczęcie stopniowe tych przyjęć planowych. Do tej pory pracowaliśmy w trybie ostro dyżurowym. No i przynajmniej do nas na oddział oczywiście trafiali pacjenci z powodu wysokich wartości glikemii. No i tutaj mój taki apel, jeżeli się utrzymuje wysokie stężenie glukozy i pacjent no, nie jest w stanie za pomocą no, znanych sobie metod zareagować, bo pacjenci często wiedzą, że trzeba zwiększyć dawkę insuliny bądź zmodyfikować sposób leczenia. Natomiast jeżeli to w żaden sposób nie działa, to wówczas nie trzeba odwlekać wizyty u lekarza, czy kontaktu, czy z lekarzem rodzinnym, czy z lekarzem diabetologiem.
Do tego problemu jeszcze wrócimy, bo mamy na linii panią Łucję, która chciała zadać też pytanie. Witamy panią. Słucham panią.
Mam problem ze spadkiem cukru. Robiłam krzywą cukrową, która mi wyszła w ten sposób. Natrzo 110, po jednej godzinie 146, po dwóch godzinach 57. Czy to jest prawidłowo?
A proszę powiedzieć, dlaczego pani miała wykonywaną krzywą cukrową? Z jakiego powodu?
Dlaczego miałam wykonywaną? Ponieważ mnie bardzo cukier spada. Potrafi być nawet 48. Ja czuję, kiedy mi spada, bo wtedy ja się potem oblewam i ja mam glukometr i mierzę sobie, kiedy czuję, że coś jest nie tak. I poszłam do lekarza i lekarz mówi, trzeba zrobić krzywą cukrową, żeby wykluczyć. No i krzywa cukrowa właśnie tak wyszła. I lekarz mi powiedział, że ja nie mam cukrzycy, no ale jak mi to spada, właśnie mnie bardzo często po obiedzie, po 2 godzinach spada na ponad 50, tak jak tutaj. To lekarz powiedział mi, że mam jeść 5 posiłków, małe dawki.
To znaczy, no najczęstsze są taką przyczyną hipoglikemii, tak jak pani ładnie to powiedziała, po posiłku, jest hipoglikemia reaktywna. Natomiast no, zawsze musimy wiedzieć, czy to jest na pewno hipoglikemia reaktywna, bo tak jak mówiłam na wstępie, hipoglikemia jest no, takim stanem, że jeżeli cukier obniżyłby się bardzo znacząco, to może stanowić stan zagrożenia życia, więc no, każda hipoglikemia wymaga jakby wyjaśnienia, czy jest to hipoglikemia reaktywna i wtedy jest bardzo słuszne zalecenie. Ja jeszcze bym dodała, że to powinny być posiłki z jakby z eliminacją cukrów prostych. Czyli nie jemy, mówiąc potocznie, słodyczy, bo one wtedy stymulują bardzo wydzielanie insuliny i stąd ten spadek cukru, o ile jest to hipoglikemia reaktywna. Natomiast tu jakby wkraczamy już w troszkę inny temat, a mianowicie w diagnostykę hipoglikemii. Także o ile nie jest ta hipoglikemia reaktywna, no to po prostu trzeba przeprowadzić badanie diagnostyczne.
Dziękujemy bardzo za pytanie. Tutaj wiele razy już przewinęło się słowo glukometr. To może w takim razie, skoro pani profesor też mówi, że to powinny być badania z krwi, a nie z glukometru, chociaż tam też jest kropelka krwi, to czy glukometry z reguły zawyżają, czy zaniżają? O co tu chodzi? Dlaczego nie bierzecie ich poważnie pod uwagę?
Nie, my bierzemy glukometry bardzo poważnie. To są bardzo dobre narzędzia dla pacjentów do monitorowania glukemii. To są bardzo dobre narzędzia. Natomiast one nie mogą służyć do diagnostyki, bo my na tej podstawie, a może być niedokładna próbka krwi, prawda, niedokładna kropla krwi. Tam jest no, wiele glukometry też między sobą, no, one są coraz doskonalsze. One naprawdę są już teraz oparte o bardzo wysokie technologie, ale one też się różnią jakby dokładnością w zakresie zarówno wysokich, czy też niskich stężeń glukozy, więc one są świetne do monitorowania glikemii. Ja tylko chcę podkreślić, że do rozpoznania rozpoznajemy w oparciu o wyniki z krwi żylnej. Natomiast do monitorowania, do kontroli w domu jest to doskonałe narzędzie.
No ja mam swoje doświadczenie, a to wszystko wynikło z badania okresowego, które się przeprowadza. I fakt, że tam się przychodzi też tak samo na czczo, jak przy badaniu takim standardowym. I tam się okazuje, że zawsze jest dużo wyżej niż w rzeczywistości, bo miałem okazję porównać właściwie z tego samego dnia nawet wynik.
Znaczy, mówi pan na
glukometrze. Tak, na glukometrze. Na glukometrze był stan wskazujący, że ja już jestem chyba chory nawet, a badanie z krwi okazało się, że jest 90, więc...
Dlatego apelujemy, żeby nie rozpoznawać na tej podstawie, do monitorowania.
Czyli chodzi o różnicę, że jeżeli mamy wzrosty nagłe, to nam glukometr pokaże, że coś się dzieje, ale nie znaczy to, że się dzieje już konkretnie bardzo źle, tylko że trzeba to sprawdzić.
Wiele glukometrów już nawet pokazuje trendy, więc naprawdę to jest świetne narzędzie do monitorowania glikemii. Natomiast to jest jakby stanowisko wszystkich towarzystw naukowych, nie do rozpoznawania cukrzycy.
To może wróćmy do tego strachu przed kontaktem ze służbą zdrowia. W przypadku tych, którzy mają na przykład cukrzycę, to niektórzy uważają, że no może jeszcze teraz nie muszę iść, ale wiem, że już nawet Uniwersytecki Szpital Kliniczny chyba wznawia planowe leczenie. Czy mogłaby pani profesor powiedzieć, jak się zmieniły te zasady teraz przyjmowania, czy to szpital się kontaktuje? Trochę takich praktycznych porad dla naszych słuchaczy.
No myślę, że tutaj już tam, gdzie są planowane hospitalizacje, to już indywidualnie jednostki organizacyjne się po prostu będą kontaktowały z pacjentami, będą przekazywały, w jakim to trybie ma wyglądać. Wydaje się, że my musimy być przede wszystkim pewni, że pacjent nie jest zakażony COVID-19, bo tak jak Państwo wszyscy macie okazję słyszeć, że jeżeli no szpital jest takim miejscem, że jeżeli na oddziale jest chora jedna osoba,
to cały szpital jest chory.
Bardzo często wyłączony jest przynajmniej cały oddział. co przy funkcjonowaniu takiego dużego szpitala jest oczywiście bardzo trudne. Więc my musimy dołożyć wszelkiej staranności, jeśli chodzi o wywiad epidemiologiczny, żeby no po prostu przyjąć do szpitala pacjenta, który udzielić mu pomocy, który nie jest, mówię w przypadku oczywiście planowych hospitalizacji, który nie jest zakażony COVID-19.
No a jeśli chodzi o tych, którzy się wahają, to no, co mają zrobić? Bo tak, kontakt, teleporada z lekarzem rodzinnym i co dalej?
Jeżeli lekarz rodzinny uważa, że pacjent wymaga hospitalizacji, to po prostu kieruje go do hospitalizacji.
No a to skierowanie to w jakiej postaci teraz jest? Bo chyba elektronicznie
jeżeli
nie
to ma
jeszcze.
Być planowa, jeżeli to ma być planowa hospitalizacja, no to pacjenci dzwonią, przysyłają skany i rejestrujemy oczywiście na terminy, no na razie odległe, bo ze względu na to, że no nie wiemy, jak będzie przebiegała epidemia, aczkolwiek myślę, że powoli zaczniemy już realizować przyjęcia planowe.
A tak naprawdę to według pani od kiedy już tak rzeczywiście ci pacjenci, może tak zadam pytanie, przy jakim stanie epidemii będzie można już otworzyć poradnie, do których po prostu będą przychodzić pacjenci?
No to będą, myślę, że to będą decyzje już centralne, to będą na szczeblu centralnym decyzje rządowe. To jest, bo myślę, że jest wiele obserwacji jakby i symulacji epidemiologicznych i w oparciu o te wyniki wówczas będą otwierane. Ale kiedy to będzie, przyznam, że nie umiem odpowiedzieć na pytanie, kiedy będą wznawiały pracę już w takim normalnym trybie poradni. Myślę, że w tej chwili część poradni udziela teleporad, natomiast pacjenci, którzy muszą być załatwiani, no to też są w tych poradniach załatwiani przy zachowaniu reżimu epidemiologicznego.
To może na koniec, pani profesor, jeszcze bym chciał poprosić o takich kilka rad dla tych, którzy z konieczności muszą siedzieć w domu, a wiem, że stres to też jest jeden z czynników, który może powodować cukrzycę. Czy przy tej no, dziwnej sytuacji, bo jedni siedzą w domu i nie mają nic do roboty, często się denerwują z tego powodu i podjadają, inni z kolei siedzą w domu i mają za dużo do roboty, bo mają i dom, i pracę, bo pracują zdalnie.
Czy
jest jakiś, a przynajmniej jakaś taka ramowa zasada, czego się wystrzegać albo czym się kierować, żeby no, niechcący sobie nie dołożyć jeszcze cukrzycy do tego wszystkiego?
Myślę tak, że jeżeli dałoby się w warunkach kwarantanny naśladować taki normalny rytm pracy dla osób, które pracują zdalnie, to byłoby to idealne. Natomiast rozumiem też, że nie zawsze się da tak zorganizować. Natomiast no, trzeba pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zasad epidemiologicznych, bo jak bardzo się do nich zastosuje, jakby stopień naszego przestrzegania zaleceń epidemiologicznych w pewien sposób warunkuje przebieg epidemii i powrót do takiego no, bardziej otwartego funkcjonowania na co dzień. Już w tej chwili możemy wychodzić, zachowując odpowiednie odstępy. Dozwolona jest również aktywność fizyczna przy też pewnych obostrzeniach. Także zachęcam, żeby starać się no, taki rytm dnia ustawić, jaki był w miarę możliwości poprzednio. No, pamiętając o tym, no na pewno, żeby się nie przejadać, jeżeli to możliwe. No i już zacząć korzystać z tego, że możemy powoli wychodzić na świeże powietrze. Pamiętajmy o noszeniu maseczek. No i starajmy się wychodzić przede wszystkim z miejsca, gdzie nie ma skupisk ludności, bo jak obserwujemy to, jak się rozwija epidemia czy w Polsce, czy w innych krajach, to widzimy wyraźnie, że najbardziej narażone są te miejsca, gdzie gromadzi się jednocześnie bardzo dużo.
Na koniec jeszcze mamy pana Aleksandra przy telefonie. Słucham pana, dzień dobry.
Bo pan redaktor, dzień dobry. pan redaktor powiedział, że kiedy będą przychodzić na cukrzycę tego. Ja miałem właśnie wizytę na poniedziałek, na 11 maja, to zadzwoniłem, to mam dopiero 14 sierpnia.
Czyli już jest jakaś data wyznaczona z tego wyniku.
No, miałem na 11 maja, to teraz na 14 sierpnia mam.
Jasne.
Jest, są przekładane, tak, ponieważ one nie są jeszcze oficjalnie przychodnie otwarte.
No i to przy okazji właśnie pan nam powiedział, jak to w praktyce wygląda. Mamy niestety już tylko kilka minut do 14 i musimy kończyć naszą audycję. Bardzo dziękuję pani profesor. Naszym gościem była profesor doktor habilitowana Irena Kowalska, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziękuję pani ślicznie.
Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Za chwilę w studiu pojawi się Andrzej Ryczkowski i będzie popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja wszystkim życzę zdrowia, ładnej pogody i do usłyszenia za tydzień. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.